Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam historię tragedii młodej kobiety, Heather Elvis. I choć w tej sprawie udało się wymierzyć sprawiedliwość, to nadal w dużej mierze pozostaje ona zagadką. I jeśli chcielibyście poznać szczegóły, to zapraszam do oglądania. Heather urodziła się 30 czerwca 1993 roku w hrabstwie Horry w Karolinie Południowej w Stanach Zjednoczonych. Miała dwoje rodzeństwa, starszego brata Christophera i młodszą siostrę Morgan. Ich rodzicami byli Debbie i Terry Elvisowie. W dzieciństwie Heather była dość cicha i nieśmiała. Od najmłodszych lat kochała także zwierzęta. Dorastając, zaczęła się otwierać, chętniej zawierała nowe znajomości i dzięki temu, że nabrała pewności siebie, zaczęła interesować się modelingiem i często uczestniczyła w sesjach zdjęciowych. W 2011 roku ukończyła liceum St. James High School w Merrill's Inlet w Karolinie Południowej i postanowiła spróbować samodzielnego życia. Wyprowadziła się z rodzinnego domu do własnego mieszkania w Carolina Forest. Zamieszkała tam z dwiema współlokatorkami. Jedną z nich była jej koleżanka Brianna Werelman. Wkrótce Heather zaczęła studiować kosmetologię, a w wolnym czasie pracowała jako hostessa w dwóch barach w okolicy – w Tilted Kilt oraz House of Blues. Była także wolontariuszką w lokalnym kościele, gdzie opiekowała się dziećmi i warto wspomnieć, że jeszcze w czasach liceum odbyła nawet podróż jako wolontariuszka na Kostarykę, gdzie pracowała z tamtejszymi dziećmi i uczyła je czytać. W tym czasie udało jej się nawiązać wiele nowych znajomości i daleko było jej od nieśmiałej dziewczynki z czasów dzieciństwa. Osoby, które ją znały, określały ją jako bardzo sympatyczną, a w pracy była wyjątkowo słowna i sumienna. W 2013 roku Heather miała 20 lat i pewnego dnia podczas pracy w Tilted Kilt zwróciła uwagę na fachowca, który przyszedł naprawiać sprzęty w kuchni. Mężczyzna był od niej sporo starszy, miał 37 lat, jednak od razu wpadł dziewczynie w oko. W tym czasie dodała wpis na Twitterze, w którym napisała, że podobają jej się starsi faceci. Później dodała jeszcze kilka kolejnych wpisów, które były znacznie bardziej śmiałe i dosadne. Podkreślała, jak bardzo mężczyzna jest dla niej atrakcyjny i nazywała go tam facetem, który naprawia sprzęty w jej pracy. Napisała nawet, że będzie miała przez niego mokre sny oraz, że któregoś dnia może nie wytrzymać i zaciągnąć go do schowka. Tym mężczyzną był Sydney Murer, który mieszkał w pobliskim mieście Socastee. I choć był żonaty, ze swoją żoną Tammy miał dwoje dzieci, to z czasem zaczął zwracać uwagę na 20-letnią kelnerkę. Nie wiadomo, jak dokładnie ich relacja się rozwijała, ponieważ 37-latek nie był stałym pracownikiem baru. Widywali się sporadycznie i z tego, co wiadomo, wyłącznie w pracy. W miarę upływu czasu jednak mężczyzna coraz częściej znajdował pretekst, żeby pojawić się w Tilted Kilt. Flirtował z Heather i przynosił jej kawę i przekąski. Z wpisów na Twitterze z lipca 2013 roku można dowiedzieć się, że Heather przyznała, że cytat, zrobiła coś złego. Zapewne napisała to w odniesieniu do małżeństwa mężczyzny, ponieważ wiedziała, że był żonaty, ale mimo tego zgodziła się kontynuować relacje w tajemnicy. 28 lipca zmieniła swój status na Facebooku na w związku, ale z oczywistych przyczyn nie oznaczyła z kim i wymijająco odpowiadała na pytania najbliższych na temat jej nowego partnera. Jedynie jej znajomi z pracy wiedzieli o relacji, ponieważ widzieli, jak para na siebie patrzy. Heather wyjawiła im prawdę, prosząc jednak o dyskrecję. Podczas jednego ze spotkań Sydney zaproponował nawet dziewczynie przeprowadzkę na Florydę z nim i jego rodziną i zostanie opiekunką jego dzieci. Ostatecznie jednak po 2 miesiącach związek się zakończył. Okoliczności i powody nie są znane, jednak Heather poinformowała o tym na Twitterze 20 września. I wydawało się, że w tym miejscu ta historia powinna się zakończyć. Przez cały czas trwania romansu udało się utrzymać go w tajemnicy przed większością otoczenia, a przede wszystkim przed żoną Sydneya. To jednak zmieniło się w październiku. Tammy dowiedziała się o niewierności męża i była wściekła na jego młodą kochankę. Heather zaczęła otrzymywać dziesiątki wiadomości z pogróżkami i wyzwiskami. Tammy straszyła dziewczynę, że ją pobije, a nawet, że Heather niedługo weźmie swój ostatni oddech. Oprócz tego kobieta wysyłała do dziewczyny zdjęcia przedstawiające ją i Sydneya podczas stosunku i zmusiła męża do rozmów telefonicznych z 20-latką, podczas których miał podkreślać, że nie chce mieć z nią nic wspólnego. Zdaniem Briany, współlokatorki Heather, dziewczyna była załamana przez tę sytuację. Jej samoocena bardzo się pogorszyła i żyła w ciągłym stresie. Tammy próbowała również sprawić, żeby Heather straciła pracę. Wydzwaniała do restauracji Tilted Kilt i groziła, że jej mąż przestanie naprawiać im sprzęty, jeśli Elvis nadal będzie tam zatrudniona. Prześladowanie ostatecznie dobiegło końca. Wiadomości przychodziły coraz rzadziej, aż w końcu sytuacja wydawała się całkowicie ucichnąć w listopadzie. Tammy i Sydney postanowili wyjechać całą rodziną wraz z dwójką swoich dzieci do Disneylandu na blisko miesiąc, od 19 listopada do 11 grudnia 2013 roku. W tym czasie Heather odżyła. Sytuacja przestała ją przytłaczać, dziewczyna odzyskała dawny blask i zaczęła znów cieszyć się z życia. Aplikowała do nowej pracy w salonie kosmetycznym i udało jej się zdobyć tam posadę i miała zacząć pracę przed świętami Bożego Narodzenia. Do tego czasu dalej pracowała w Tilted Kilt i tam elementem stroju służbowego były ozdobne steniki i wkrótce Heather poprosiła o zmianę swojego dotychczasowego na aż 3 rozmiary większe. To zwróciło uwagę jej współpracowników i początkowo przypisano to po prostu wzrostowi wagi po okresie wzmożonego stresu, co mogło być bardzo dobrym znakiem. Wkrótce jednak zmieniło się to w podejrzenie, że 20-latka może być w ciąży. Pewnego dnia Heather zrobiła nawet test ciążowy w czasie pracy, jednak okazał się być wadliwy i nie wiadomo, czy go powtarzała i jaki był jego wynik. 11 grudnia 2013 roku Sydney i Tammy wrócili z dziećmi z wyjazdu, jednak z tego co wiadomo, nie kontaktowali się w tym czasie z Heather. 17 grudnia Elvis spotkała się ze swoimi rodzicami i powiedziała im, że wieczorem umówiła się na randkę. Jej wybrankiem był Steven Schiraldi. Para planowała jeżdżenie po okolicy po zmroku i oglądanie świątecznych światełek i ozdób na domach. Około 22 rozpoczęli wycieczkę i po pewnym czasie zatrzymali się na parkingu przy centrum handlowym Inlet Square Mall. Steven zaczął wtedy uczyć dziewczynę prowadzenia samochodu z manualną skrzynią biegów. Dumna z siebie Heather wysłała nawet zdjęcia upamiętniające tę lekcję do swojej współlokatorki oraz do taty, który już kiedyś bezskutecznie próbował ją tego nauczyć. Randka zakończyła się około 1:15 i Steven odwiózł dziewczynę pod jej mieszkanie w Carolina Forest. Briany nie było wtedy w domu, ponieważ wyjechała na święta do rodziny. 20 minut po powrocie do domu Heather otrzymała telefon wykonany z budki telefonicznej. Połączenie trwało 5 minut i chwilę później 20-latka zadzwoniła do współlokatorki i powiedziała jej, że właśnie rozmawiała z Sydneyem, który powiedział, że chce odejść od żony, żeby mogli być razem i prosił o spotkanie. Zaniepokojona Briana wyczuła zdenerwowanie w głosie przyjaciółki i odradziła jej widzenie się z byłym kochankiem, zwłaszcza tak nagle i późno w nocy. Rozmowa zakończyła się o 1:45 18 grudnia. Z rejestrów wynika, że w ciągu kolejnej godziny dziewczyna aż 9 razy próbowała dodzwonić się do budki telefonicznej, z której wykonane było tamto połączenie. Następnie, chwilę przed 3 w nocy, telefon dziewczyny zalogował się w okolicy restauracji Longbeards. Później przemieszczała się samochodem, a o 3:16 zadzwoniła do Sydneya, jednak bez odpowiedzi, i wróciła wtedy do swojego mieszkania. Stamtąd zadzwoniła ponownie, tym razem odbywając 4-minutową rozmowę. Po jej zakończeniu około 3:30 wyszła z mieszkania i pojechała w odosobnione miejsce w Myrtle Beach, koło przystani znajdującej się 13 km od jej mieszkania. Znalezione później nagrania z monitoringu ulicznego pokazały samochód Sydneya zmierzający w tym czasie w tym samym kierunku. W ciągu kolejnych minut Heather dwukrotnie próbowała dodzwonić się do mężczyzny. Ostatni raz o 3:42 i była to ostatnia aktywność jej telefonu. Niedługo później ta sama kamera uchwyciła samochód Tammy i Sydneya jadący w przeciwnym kierunku. Tej nocy Heather nie wróciła do mieszkania, a następnego dnia nikt z bliskich nie miał z nią kontaktu. Terry Elvis, ojciec dziewczyny, zaczął niepokoić się jako pierwszy i postanowił skontaktować się z policją i zgłosić zaginięcie córki. Wiedział, że dziewczyna poprzedniego wieczora miała randkę, ale nie zdawał sobie jeszcze wtedy sprawy z tego, że z niej wróciła i jak dużo działo się jeszcze później w nocy. Gdy dziewczyna nie pojawiła się w pracy, rozpoczęto poszukiwania i dość szybko udało się namierzyć samochód Heather zaparkowany na przystani wykorzystywanej do spuszczania łodzi na wodę znajdującej się przy rzece Waccamaw River w Sacastie. Ojciec zaginionej przyjechał na miejsce z zapasowymi kluczykami do pojazdu i udało się przeszukać środek. W samochodzie panował bałagan, jednak mężczyzna powiedział, że to typowe dla jego córki. Nie znaleziono jednak jej kluczy, torebki ani telefonu. W tym czasie ostatnią osobą, która widziała Heather, był Steven. Szybko jednak chłopak został oczyszczony z podejrzeń po tym, jak pomyślnie przeszedł badanie wykrywaczem kłamstw. Gdy śledczy próbowali odtworzyć ostatnie kroki dziewczyny, ekipa zajmowała się przeszukaniem okolicznego terenu i na miejsce wezwani zostali nurkowie. Nie udało się znaleźć jednak żadnych śladów Heather. Co ciekawe, tydzień później trafiono na ludzkie kości, ale one okazały się należeć do mężczyzny i nie było to związane z tą sprawą. Po rozmowach z bliskimi i znajomymi zaginionej, śledczy dowiedzieli się o zakończonym romansie ze starszym mężczyzną i o tym, że Heather w ciągu ostatnich tygodni i miesięcy była nękana przez Sydneya i Tammy Moorerów. Naturalnie małżeństwo trafiło wtedy na szczyt listy podejrzanych. Po przejrzeniu zapisów z kamer monitoringu okazało się, że mniej więcej w tym czasie, kiedy Heather wróciła z randki ze Stevenem, Tammy i Sydney pojechali do sklepu Walmart i mężczyzna kupił tam test ciążowy. O 1:12 wziął przy kasie jeszcze cygara, po czym wyszedł ze sklepu i dołączył do swojej żony czekającej w samochodzie. 5 minut później Heather odebrała połączenie wykonane z budki telefonicznej, która znajdowała się niedaleko sklepu, w którym chwilę wcześniej 37-latek robił zakupy. Nagrania z monitoringu, mimo słabej jakości obrazu, potwierdziły, że osoba, która wykonała połączenie, była tej samej postury i ubrana tak samo jak Sydney Moorer tamtej nocy. To w połączeniu ze znalezieniem na nagraniach samochodu pary poruszającego się w kierunku miejsca znalezienia pojazdu Heather w tym samym czasie co ona i odjeżdżającego stamtąd niedługo później malowało dość dokładny obraz wydarzeń tamtej nocy. Moorerowie zostali zatrzymani i zabrani na przesłuchanie. Początkowo mężczyzna przyjął defensywną postawę i zaczął zaprzeczać dowodom. Mimo że zapisy lokalizacji jego telefonu pokazywały, że znajdował się dokładnie w tym samym miejscu, co jego była kochanka, Sydney twierdził, że rejestry są błędne. Później zmienił strategię i przyznał, że jednak tam był, jednakże to zupełny przypadek, że Heather była w tej samej okolicy, ponieważ on i Tammy po prostu postanowili pojechać tam i uprawiać seks. Mężczyzna próbował także zaprzeczać, że dzwonił do dziewczyny z budki telefonicznej, jednak gdy zorientował się, że policja dysponuje dowodami, przyznał, że to on kontaktował się z zaginioną. Zapytany o zakup testu ciążowego, powiedział, że kupił go dla swojej żony i że to po prostu bardzo ciekawy zbieg okoliczności, że krążyły w tym samym czasie plotki o tym, że Heather może być w ciąży. Dowody poszlakowe w tej sprawie były przytłaczające, jednak nie wystarczyły do aresztowania małżeństwa. Zwłaszcza, że to, co faktycznie stało się z 20-latką tej nocy, pozostawało tajemnicą. Wyznaczono nagrodę w wysokości $10,000 za informacje, które doprowadzą do rozwiązania sprawy. Ostatecznie, ze względu na brak tropów, tę kwotę podniesiono do 30,000. W tym czasie Moorerowie pozostawali na wolności, jednak wiele osób wierzyło w ich winę i media społecznościowe wrzały od oskarżeń. W miarę rozwoju śledztwa wyszło na jaw, że gdy Tammy dowiedziała się o romansie męża, zaczęła prześladować nie tylko Heather, ale także wyżywać się na samym Sydneyu. Biła go i co noc przywiązywała do łóżka, żeby, jak twierdziła, nie mógł jej uciec. Mężczyzna miał także spory tatuaż z imieniem żony na dole brzucha i według niektórych doniesień powstał on po odkryciu romansu i w ten sposób kobieta chciała oznaczyć mężczyznę jako swojego. Choć co do tego, kiedy powstał ten tatuaż, źródła nie są do końca zgodne. na początku 2014 roku pozostający wciąż na wolności Sydney i Tammy zaczęli skarżyć się na prześladowania. Mężczyzna twierdził, że on i jego rodzina byli atakowani przez osoby uważające ich za sprawców krzywdy Heather. Policja została wezwana po tym, jak podobno ktoś strzelał do samochodu, którym jechał Sydney. Jednak oględziny pojazdu nie wykazały żadnych śladów po pociskach, mimo że mężczyzna twierdził, że został trafiony. Ponadto, zdaniem Murera, byli nachodzeni, grożono im i nawet krzywdzono ich zwierzęta. W swoich wypowiedziach na Facebooku małżeństwo oczerniało Heather, nazywając ją stalkerką, psycholką i dziwką. Krytykowali także postawę jej ojca po jej zaginięciu. Z kolei Terry twierdził, że to on jest prześladowany i że nawet został zaczepiony przez nieznajomych, którzy grozili, że jego druga córka, Morgan, będzie następną ofiarą. Mimo upływu kolejnych tygodni śledczy nie poddawali się w poszukiwaniach dowodów. Udało się zdobyć nakaz i 21 lutego 2014 roku zorganizowano przeszukanie domu Murerów. Okazało się, że w środku panuje wyjątkowy nieporządek. Trafiono na gnijące jedzenie i mięso oraz liczne sztuki broni palnej. Podczas przeszukania funkcjonariusze trafili również na coś, co doprowadziło do aresztowania Sydneya i Tammy i postawienia ich w stan oskarżenia za poplecznictwo, porwanie i morderstwo. Do dziś jednak nie ujawniono, co dokładnie zostało znalezione. W tej sprawie implementowano nakaz milczenia, czyli prawny nakaz wydany przez sąd, który uniemożliwiał upublicznianie informacji lub komentarzy na temat sprawy. Dlatego właśnie wiele z tego, co jest związane z zakulisowymi działaniami śledczych i prokuratury po zatrzymaniu Murerów, pozostaje tajemnicą. Wyznaczono kaucję w wysokości 100 tysięcy dolarów dla Sydneya i Tammy i para wyszła z aresztu na czas oczekiwania na rozprawę. Termin rozprawy był wielokrotnie przekładany i w międzyczasie wydano nawet zgodę na przeprowadzkę na Florydę, ponieważ Sydney znalazł tam pracę. Oboje musieli jednak pozostać pod dozorem elektronicznym. 10 marca 2016 roku, ku zaskoczeniu osób śledzących postępy w sprawie i przede wszystkim bliskich Heather, zarzuty morderstwa zostały cofnięte, ale wykorzystana procedura pozwalała na przywrócenie oskarżenia, jeśli w przyszłości zaszłaby taka potrzeba. Powodem tej decyzji był oczywiście brak ciała. Mimo tak wielu dowodów wskazujących na morderstwo, nadal istniał cień szansy na to, że Heather żyje i kierując się tym przekonaniem, bardzo trudno byłoby otrzymać wyrok skazujący. 20 czerwca 2016 roku rozpoczął się proces, jednak dotyczył on wyłącznie porwania. Przesłuchano wielu świadków, którzy przedstawili szczegóły na temat romansu zaginionej i oskarżonego. Wspomniano również o jej domniemanej ciąży oraz o prześladowaniu, którego doświadczała ze strony Sydneya i Tammy. Nie ulegało wątpliwości, że mężczyzna miał zarówno motyw, jak i sposobność, żeby dokonać tej zbrodni, podobnie zresztą jak jego żona, która bez wątpienia wykazywała też przemocowe tendencje. Ostatecznie ławie przysięgłych nie udało się osiągnąć konsensusu. Większość uznawała mężczyznę za winnego, jednak 2 z 12 osób obstawały za jego niewinnością, co skutkowało brakiem wyroku. Sydney spędził wtedy 2 miesiące w więzieniu za złamanie nakazu milczenia i udzielenie wywiadów na temat sprawy. Po wyjściu na wolność mężczyzna nadal nie respektował nakazu i w publicznych wypowiedziach próbował skierować podejrzenia na ojca Heather. Jego zdaniem policja powinna przyjrzeć się Terremu, który mógł być zamieszany w krzywdę córki. W sierpniu 2017 roku Sydney Murer ponownie stanął przed sądem. Tym razem za poplecznictwo, czyli utrudnianie postępowania karnego poprzez pomoc winnemu w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Dotyczyło to kłamstw, jakich dopuścił się podczas przesłuchań, w tym przede wszystkim początkowe twierdzenie, że to nie on dzwonił do zaginionej z budki telefonicznej. Mężczyzna otrzymał najwyższy wymiar kary w tym przypadku, czyli karę pozbawienia wolności na okres 10 lat. Następnie rozpoczęła się rozprawa Tammy. W 2018 roku kobieta została oskarżona o porwanie oraz spisek w celu dokonania porwania. W październiku została skazana na aż 30 lat pozbawienia wolności za każdy z zarzutów, czyli łącznie 60 lat. Tym razem nie było takiego samego podziału wśród członków ławy przysięgłych i wyrok był jednomyślny. Po 5 latach rodzina Heather wreszcie mogła odetchnąć z ulgą, wiedząc, że ktoś odpowiedział za krzywdę ich ukochanej córki i siostry. We wrześniu 2019 roku, w trakcie odbywania swojego 10-letniego wyroku, przed sądem stanął również Sydney Murer, również oskarżony o porwanie i spisek w celu dokonania porwania. Dowody w postaci zeznań przyjaciółki Heather oraz fakt, że mężczyzna i jego żona mieli bardzo jasny motyw, żeby chcieć pozbyć się dziewczyny, zaważyły na tym, że Murer usłyszał wyrok 30 lat pozbawienia wolności. Pod koniec 2021 roku Tammy odwołała się od wyroku, twierdząc, że odmówiono jej prawa do uczciwego procesu i dostępu do wszystkich świadków obrony. Kobieta twierdziła również, że na nagraniach z monitoringu nie można jednoznacznie stwierdzić, że to ich pick-up był widziany jadący w kierunku miejsca zbrodni. W maju 2022 roku od wyroku odwołał się również Sydney, jednak oba wnioski nadal pozostają nierozpatrzone. Ciała Heather niestety do dziś nie udało się odnaleźć, dlatego to, co dokładnie ją spotkało, pozostaje zagadką. Co do tego, że niestety straciła życie tamtej grudniowej nocy, nie ma raczej wątpliwości, jednak wciąż nie wiadomo, jak to się stało. Umieszczenie sprawców za kratami jest niestety tylko połowicznie satysfakcjonujące, ale możemy mieć nadzieję, że cała prawda wyjdzie kiedyś na jaw i że rodzina Heather będzie mogła ją pochować i spróbować zamknąć ten rozdział. I to jest już koniec tej sprawy. W komentarzach podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na ten temat. Jeśli macie także propozycje tematów do kolejnych odcinków z tej serii albo mojej miniserii o sektach, to również napiszcie je w komentarzach albo wiadomościach na Instagramie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia niedługo. Cześć!